włączyłem nagrywanie jak coś.
Czy to się już kameruje, tak?
Tak, już się kameruje. Dzień dobry, witamy was w ósmym, a sprawdziłem, w ósmym odcinku Burzy Półmózgu. Dzień dobry, Chudy.
Dzień dobry. Mam nadzieję, że to jest policzone, że to jest ósmy odcinek.
Tak.
Że to nie jest koniec naszych przygotowań do tego nagrania.
Nie, nie, to jest ósmy odcinek i w końcu się zeszliśmy, żeby go nagrać, ponieważ siódmy odcinek został już pokryty takim kurzem jak komputer Hallaka, więc wypadało coś w końcu nagrać. Nieźle, nie? Myśli,
Dobrze, faktycznie dobrze, że nalałem sobie tej wody przed nagraniem.
Mówiłem ci, że będzie dobre, no. Nie było takie suche do końca, już bez przesady.
Także tak jak słyszycie, dzisiaj występuję wyjątkowo nie z wiadrem, tylko z Tadeuszem Drozdą.
Śmiechu warte. A przed chwilą John oglądał na streamie kawałek Śmiechu Warte, więc jestem na bieżąco, że tak. W ogóle to Śmiechu Warte wyglądało, bo tam było na początku takie wspomnienie poprzedniego odcinka. To bardziej wyglądało jakieś fail compilation, bo tych same upadki, nie? Tylko i wyłącznie nic poza tym. Ludzie no właśnie, po prostu się przewracali.
Ale to był kiedyś taki mem, że kiedyś Śmiechu Warte, a dzisiaj YouTube, nie?
No tak, można trochę tak. Albo te demotywatory to taki trochę Śmiechu Warte. Tak. No dobra, do brzegu, mordo. Co my tu mamy? Polskie czołgi średnie, tak? Od tego mamy zacząć chyba. Grałeś drzewkowymi?
Drzewkowymi jeszcze nie miałem przyjemności, natomiast tutaj poświęciłem się mocno na doktoryzowanie się na Lisku.
Aha, rozumiem. Doktoryzacja z Lisa.
Natomiast słyszałem, że polskie czołgi średnie mają już taki swój nieformalny przydomek, mówią na nie zapalniczki.
No ja się przekonałem o tym dobitnie na dziewiątce, chociaż wcześniej też mi się to czołgi, ósemka też lubi palić. No mają problem, mają zbiorniki z przodu. Znaczy, generalnie ja wszystkie czołgi ograłem tak jak nigdy przez to markowanie całe. Więc o wszystkich tych czołgach polskich mam sporo do powiedzenia, zresztą filmów zrobiłem jeszcze oprócz dziesiątki tylko. Nie wiem, dużo krąży takich o nich opinii, że są słabe, że są do dupy i tak dalej, a według mnie to są po prostu fajnie zbalansowane maszyny.
Tak, no i wpisują się gdzieś tam w taką polską linię, nie? Czyli czołgów, no tak, które mają mieć trochę większe uderzenie, mocniejsze uderzenie, bo zadają średnio więcej niż inne czołgi średnie na swoich tierach.
No tak.
Przy tym co, są akceptowalnie mobilne?
Tak,
jak bym powiedział.
I mają kiepski pancerz dosyć.
No chyba, że, kiepski, chyba no, że wieża, która czasem potrafi coś odbić. Nie no można tak, na tym polegać, no ale,
to,
no ale...
Tak. To taki bonusik, nie?
Mi jedyne, czego brakuje od samego początku, tylko jak pojawiały się już te bardziej konkretne takie zapowiedzi polskiej linii medów, to brakowało mi tylko tego, że jak spojrzysz sobie na inne linie, które mają coś ciekawego w sobie, nie wiem, szwedzkie na przykład medy albo Tedeki, ten system zawieszenia, pojawiają się te
mechaniki,
cechy
no,
szybciej, tak? Te mechaniki pojawiają się szybciej niż na dyszce, podczas gdy w tej polskiej linii medów ta nadzwyczajna cecha, której nie ma żaden inny czołg, czyli ten tryb jazdy taki dodatkowy, tak, to przyspieszenie, występuje tylko na dyszce. I to taki troszkę fajnie, moim zdaniem fajnie by było, gdyby to było zaimplementowane też w tych czołgach niższych tierów, żeby faktycznie całą linię tak wyróżnić.
No tak, no to by było. W kołowcach jest chyba szybki tryb od...
No on stopniowo
od
wchodzi,
od ósemki,
nie?
Czy od dziewiątki? Od ósemki albo od dziewiątki. No jego nie ma na początku. Na szóstej i siódemce pewno nie ma. Od ósemki albo od dziewiątki.
Wydaje mi się, że tak, że od ósemki już od Linksa.
Możliwe, tak, że chyba od Linksa. I no mogliby to dodać, bo powiem ci, że ta mechanika jest spoko. Tak jak na początku myślałem, że to będzie mało przydatne, to jak zagrałem tym czołgiem już sporo bitew, to się naprawdę przydaje. Tylko że trzeba trochę zmienić swoje tak jakby myślenie, kiedy tego używać i trzeba doświadczenia trochę na tym czołgu złapać.
Tak, no bo w sumie w wielu sytuacjach odruchowo chciałoby się włączyć ten tryb, żeby szybciej znaleźć się, nie wiem, po drugiej stronie mapy, no ale trzeba no tak, sobie zadać pytanie, czy ta podróż szybsza będzie warta tych ilu dwóch sekund chyba czekania, nie?
No czterech, na włączenie tego. Czterech tak naprawdę, bo musisz włączyć czterech, i potem musisz wyłączyć.
Później,
no.
Tak.
Znaczy, wiesz co, w ogóle sama prędkość ta wyższa jest spoko, natomiast tam największą robotę według mnie robi ta moc niesamowita. 1300 koni bodajże. To robi największą robotę, bo jeżdżąc pod górkę, czy podjeżdżając pod podjazdy, zakręcając, ten czołg jest niesamowicie dynamiczny. Nim się jeździ bardzo podobnie na tym turbo do kołowca. Znaczy on swoją dynamikę ma taką podobną do kołowca. To jest coś, czego inne czołgi nie mają. Leopard oczywiście jest szybkim czołgiem, ale jego dynamika nie jest aż tak wysoka jak tego polskiego czołgu. I ja zacząłem się łapać na tym, że nawet jeżeli mam jakąś, stoję na dole górki jakiejś większej i chcę pod nią podjechać, to mi się opłaca bardziej to włączyć, bo ja wjadę szybciej niż mozolnie próbując na tym zwykłym silniku. Bo on nie podjeżdża jakoś super pod górki na tym swoim silniku, natomiast na tym turbo robi to zdecydowanie szybciej.
No i ten tryb jest chyba domyślnie włączony na początku bitwy, tak?
Tak, jest domyślnie włączony, tak.
No, więc to też daje nam taki handicap, bo ja pamiętam akurat na serwerze testowym grałem tylko dychą kilka bitew i akurat mi się udawało trafiać też na takie mapy typu, nie wiem, kopalnie na przykład, tak? Czyli na przykład mapa, na której zajęcie górki może okazać się kluczowe.
No tak.
No i z tym trybem naprawdę, tak jak mówisz, no, można spokojnie trzymać tempo razem z kołowcami niemalże.
No, wiesz co, ja mam zamiar zrobić, mam sporo powtórek z tego czołgu, gdzie starałem się wykorzystywać, po prostu dojeżdżać na jakieś takie wróg górki na Malinówce, albo do Świeceja na Prochorówce i tak dalej. Mam kilka powtórek i chcę z tego taką kompilację zrobić, żeby ludziom pokazać, jak to potrafi być pomocne, jak to potrafi bitwę ustawić tak naprawdę, nawet wykorzystanie tego trybu, no ale to pewnie przy okazji.
No dlatego mówię właśnie, fajnie, że jest coś nowego, jest jakiś tam powiew świeżości w WoCie, który przecież umiera już 10 rok.
No tak.
Natomiast brakuje mi trochę tego właśnie, fajnie jakby to się pojawiało na przykład, nie wiem, z mniejszym efektem, ale żeby już była jakaś zajawka tego, nie wiem, na 9 i na przykład na 8 też, żeby coś nieco jakoś faktycznie szybciej wyróżnić tą linię, ale no nie ma co tutaj narzekać, w końcu jestem polskim graczem i wprowadzili moje polskie medy, tak?
Kij tam jest myślone, trochę, nie?
No właśnie cynicznie mówię, moje polskie medy, no bo to też rozmawialiśmy na twoim streamie ostatnio, gdzie no bawi mnie to, jak wchodziły heavyki polskie, no to był wielka była burza, że no nie było takich czołgów, że to gdzieś tam na serwetce, że to jakieś projekty nie wiadomo co, o których nikt nie słyszał i tak dalej, i tak dalej, ale wprowadzają kolejną odnogę, że tak powiem, polskiej linii, kolejną gałąź tych polskich medów, które no, nie wiem, czy jakakolwiek informacja choćby się pojawiła taka, że one mają jakiś punkt zaczepienia poza tą nazwą, która jak rozumiem CS od czołg średni, tak?
No tak. No, wiesz, ja mnie to nie przeszkadza, to jest zabawne. To jest nie, tak no, samo.
Totalnie mi to nie przeszkadza, tylko bawi mnie ta niekonsekwencja tych, nie chcę mówić hejterów, tych obserwatorów wotowej sceny.
No ale to jest, wiesz, podobnie
że właśnie nie burzą tutaj, nie?
Ale to jest podobnie do tego, co mówię, że te czołgi są fajnie zbalansowane według mnie i w momencie, kiedy Wargaming dodaje czołg typowo OP, typowo za mocny, albo jakąś linię robi za mocną, no to wszyscy płaczą, że no jak to może być, że dodają za mocne czołgi, że wszystkie inne są już bez sensu, że tylko tym będzie się grał i tak dalej. A jak dodają z drugiej strony czołgi zbalansowane, to jest płacz, że czołgi są do dupy, że są słabe i tak dalej. To są bardzo często te same osoby. I
tak. Ja bym jeszcze powiedział w sumie, że czołg jest OP, no chyba, że to jest polski czołg, to wtedy mówimy, że jest dobrze zbalansowany, nie?
Okej. Niech będzie. No i co, a Elisem grałeś dużo, tak?
Tak, no nie, no Lisem to ja tu mogę się mianować ekspertem, już ponad 200 bitew zdążyłem natrzaskać, bo po prostu naprawdę powtarzałem to dotychczas i gdzieś tam na naszym Discordzie blogowym, czy na streamie u ciebie powtarzałem na czacie jak mantrę. Dla mnie to jest najprzyjemniejsza premka, najprzyjemniejszy czołg cały, jaki pojawił się w WoCie.
Okej,
okay, no nie mówię tego przez pryzmat tego, że to jest polski czołg i tutaj nie wiadomo jak się jaram. Nie mówię tego dlatego, że jestem sprzedajnym cesekiem i WG dało mi go wcześniej przed maratonem, żeby móc o nim coś napisać na blogu.
Żebyś dał radiankę wbić, bo teraz tak, jest naprawdę ciężko.
No to tyle w tym dobrego, chyba z 4 czy nie, 5 albo 6 emek udało mi się wbić, ale faktycznie teraz wyniki są kosmiczne. Robione przez gracza, co tylko pokazuje, jak dobry to jest czołg. No a znowu, ile lamentu było, nie? Na początku.
No, to mnie też bawi. To też ostatnio o tym na streamie rozmawiałem, że bo ktoś mi się zapytał o T-77, czy co ja sądzę, czy tam o innych czołgach, co tam były jakieś trzy czołgi pokazane, włoski jakiś średni, i tak dalej na ten. Czy ja nie sądzę, że tam będzie OP, czy coś. No, ale ocenianie czołgów na podstawie samych wstępnych statystyk super testu jest totalnie bez sensu. Nawet biorąc pod uwagę to, że te statystyki się zmienią, a już nie mówiąc o tym, że są jeszcze ukryte statystyki, których po prostu nie znamy, takie jak rozproszenie, opory gruntu i tak dalej, które w znaczący sposób wpływają na to, jak te czołgi się zachowują, więc nie, no zawsze mnie bawi, jeżeli ktoś...
I tutaj właśnie przykład Lisa jest najlepszym dowodem no tak. na to, gdzie nawet po tych wszystkich zmianach, bo wiadomo, że ten czołg ulegał zmianom na superteście, to nawet po tych wszystkich zmianach wszyscy mogli patrzeć na te statystyki i mówić, no taki czołg średni, nie?
No ale to tak samo było na przykład z dwulówką. Remką, która teoretycznie na papierze wygląda strasznie, bo ma bardzo długi czas celowania, bardzo słabą celność, ale rozproszenie działa ma mniejsze niż Patton, czy na poziomie Pattona dziesiątki. Więc jeżeli już dojedziesz na tą miejscówkę, skupisz ten celownik, to już nie musisz go wcale potem skupiać, tylko machasz tą lufą, on się praktycznie nie rozjeżdża. I to są rzeczy, których nie ma na superteście pokazanych i nie można ich w żaden sposób wywnioskować, jak to będzie wyglądało, więc jakieś spuszczanie się grubsze nad tego typu rzeczami po prostu jest dla mnie bez sensu, jest biciem piany zwykłym, no ale co kto lubi, tak? Co kto lubi. A co do Lisa, no to wczoraj Skillo sobie kupił i też bardzo chwali.
Widziałem, właśnie też pogrywał, co no. Niezbyt mu szły, że tak powiem, niezbyt mu się układały drużynki.
No tak, pierwsze bitwy miał tam jakieś
kiepskie, przegrywał ale... dosyć dużo, ale no faktycznie. Ja jestem ciekaw właśnie, bo jak tacy dobrzy gracze jak Skillo, się odnajdą właśnie w tym Lisie przy tych obecnych właśnie wymaganiach, które teraz są, bo teraz mówimy o około 1500 bazowego doświadczenia za zrobienie M-ki, co jest no dosyć dużym wynikiem. Myślę, że tutaj będzie powtórka z rozrywki, jeśli chodzi o Buraska, gdzie takie wyniki, taki poziom dalej się utrzymuje.
No ale na przykład Patriot też ma cały czas takie wyniki. Na Patriocie też, żeby zrobić MK, trzeba 1500 zrobić.
A to jest na przykład ciekawe, no bo Patriot jest, że tak powiem, łatwiej dostępny dla graczy, tak? Bo mogli go sobie kupić, mogą sobie go kupić za obligacje, więc...
Ale on ma złą opinię, ten czołg. Ja nie rozumiem dlaczego, ale kogo bym nie pytał o Patriota, to ludzie mówią, że jest do dupy ten czołg. Nie? Ja nie rozumiem
wiesz co,
tego.
Bo wydaje mi się, że on po prostu nie pasuje do tego podręcznikowego wyglądu Heavika, tak? Czyli czołgu, który po prostu ma dużą alfę.
No tak, no on ma plujkę.
Umówmy ale... się, on bije jak med, tak?
No tak,
ale
no.
Ale nie jest to też nic wyjątkowego, bo dużo czołgów ciężkich, na przykład, nie wiem, ten brytyjskie na przykład heavyki na tym generalnie polegają. Dopiero no dziewiąty tak. tier się zmienia, nie? Że ta alfa jest jakaś troszkę taka wyższa, heavykowa bardziej bym powiedział.
No ale masz
wracając do tego Lisa, no dla mnie to jest to, co mówiłeś właśnie o tych ukrytych statystykach, czy statystykach, na które nie zwraca się w pierwszej kolejności uwagę, no nie? Czyli właśnie ta obsługa działa. Ja to pisałem też o tym w swojej recenzji na blogu.
Zapraszamy.
Dla mnie to jest po prostu kwintesencja grania w World of Tanks, czyli to, w jaki sposób strzelamy do przeciwnika. Nie... Z jednej strony cieszymy się, jak na przykład mamy, nie wiem, KW2, lodówkę czy tam Godzilla, że jak walniemy z dużego obeka i zadamy dużo obrażeń, no to się cieszymy, banan na ryju się pojawia. Ale z drugiej strony są właśnie takie działa, jak Leopard, K91 na przykład, albo właśnie Lisek, czyli takie, które są celne, są celne, w sensie mają małe rozproszenie celownika przy obrocie wieżą, na przykład, czy przy obrocie kadłubem, czy w ruchu. I przy tym to, co jest
jeszcze
dla mnie
APC-y.
Największą... Właśnie, to, co jest dla mnie największą zaletą Lisa, Jezu, ja po prostu muszę trzymać tutaj ręce na biurku, nie? To są te okay. szybkie APCR-y. To jest piąty najszybszy pocisk w całej grze. Prawie 1600, jak dobrze pamiętam, metrów na sekundę, no to jest po prostu niesamowite, jak przyjemnie się strzela z tego działa i to będę cały czas powtarzał, jak taki lisowy, że tak powiem, zwyrol, to jest naprawdę najprzyjemniejsze działo do strzelania.
Ty taka Kingadu się nie jesteś trochę, ona też była takim lisowym zwyrolem, dopóki jej nie przeszło. Okej.
Okay. Tak, ale No, no naprawdę.
Nie wyobrażajcie sobie tego, przepraszam. Tutaj...
Faktycznie dobrze, że nie nagrywamy tego z kamerkami jeszcze.
Tak, całe szczęście.
Ale faktycznie WG, jak dla mnie, przede mną postawiło, albo ja postawiam przed WG tę wysoką poprzeczkę z tym lisem, żeby zrobiło faktycznie czoł, który będzie mi sprawiał większą przyjemność w graniu niż lis.
No dla mnie lis to jest po prostu Lansen, tylko lepszy, bo ja bardzo lubię Lansena i wiem, że Lansen ma wredne działo, które ma... lubi sobie po prostu rzucać pociskami bez sensu. Natomiast to działo i cała charakterystyka gry tym czołgiem dla mnie jest typowo lansenowa. Przy czym masz lepsze działo i masz pancerz na wieży jeszcze dodatkowo. Bo ten pancerz na wieży rzeczywiście potrafi zrobić różnicę, potrafi odbić pociski, jeżeli się go odpowiednio wykorzysta. Wiadomo, że jak ktoś tam ma jakieś APCR-y, wyższe tiery i tak dalej, no to cię będzie pruł. Ale na swoim tierze bardzo dużo to potrafi znieść. No nie wiem, no dla mnie to jest świetny czołg. Od początku mi się nim grało świetnie, dalej mi się gra nim świetnie. Dla mnie to jest top 5 premek. Nie chcę tego porównywać z Progetto albo z Buraskiem, bo to są zupełnie inne czołgi, które mają swoje atuty i swoją charakterystykę gry, ale Lis jest naprawdę bardzo dobrym czołgiem. Nadspodziewanie dobrym, bo nie spodziewałem się aż tak dobrej premki. Chociaż z drugiej strony w maratonach Wargaming regularnie daje bardzo dobre czołgi premium, z tego co zauważyłem. Wiadomo, żeby napędzić zapewne sprzedaż i...
Ale wiesz, ja tak jak zawsze od pierwszego maratonu, jaki był w WOT-ie, tak do teraz cały czas powtarzam, że maraton dla gracza to jest... Maraton to jest tak mówiąc po korpomową, to jest win-win. Czyli to jest sytuacja, w której wygrywa zarówno WG, jak i wygrywa gracz. I dla mnie to jest najlepsza okazja, żeby nabyć czołg premium po obniżonej cenie. I to, w jaki sposób każdy ją obniży, to jest jego własna sprawa i temat do rozważań, kto ile czasu jest w stanie poświęcić na nabijanie po prostu.
Nie będzie przeliczać na kilogramy truskawek?
Nie.
A okej, okay, dobra. Sorry, nie, bo tu miałem ten, skoro szycie już miałem rozpisane na to.
Nie, ale sprawdzałem i przeliczając to na suszone śliwki, to bardziej się opłaca jednak robić maraton.
Dobrze, już myślałem, że na pół litrówki będziesz przeliczał, ale dobra. Nie, no jasne, że to jest dobre. Dla mnie i tak maraton jest bardzo dobrym momentem, żeby grać czołgami premium na totalnej wyjebce, robić sobie kredyty i ile zrobisz, tyle zrobisz, potem najwyżej dopłacisz. No bo jak ktoś gra regularnie i gra wieczorami przez te 10 dni, to ja myślę, że 60% jest w stanie lekko zrobić, nie? Nawet więcej pewnie, że to nie jest jakiś problem.
Powiem ci tak, ja na przykład w ostatnim czasie bardzo mało raczej w WOTA grałem, raczej to były jakieś, nie wiem, 3-4 bitwy dziennie, kilka, może więcej w weekend. Natomiast przy okazji tego otrzymania tego liska od WG do testów, mówię, tak się polubiłem z tym czołgiem, że faktycznie nie od jakiegoś czasu nie odklejam się od WOTA, w sensie dużo więcej gram w tego WOTA. No, z 300 bitew myślę zrobiłem w tym maratonie już teraz. Jestem na 7, czy bodajże już 8 poziom zacząłem tego maratonu. Grając tak jak mówisz, tylko właśnie ósemkami, bo to było głównie lisem, po to, żeby sobie pozarabiać. Ile milionów kredytów przy okazji wpadło, to ci już nie powiem, ale no na pewno jestem znacząco na plus, no bo to fajnie,
no, siłą rzeczy, no.
Fajnie się zarabiało siłą rzeczy. Ale z drugiej strony mówię, no jestem, maraton trwa jeszcze kilka dni, bo jest do 8, jak dobrze pamiętam.
Do poniedziałku, do 10.
A ja już go powoli kończę.
No ja jestem na 10 etapie, ale tak naprawdę no ja zrobiłem pierwsze etapy na misjach na mistrzostwo, bo grałem polską dychą, markowałem tą dychę i naprawdę miałem dobre, grube bitwy i to szybko poszło, ale od 6 poziomu to już leciałem, po prostu kredyty sobie zarabiałem i no i idzie to zrobić. Fakt, że są te randomy, jakie są w trakcie maratonów i są irytujące, ale właśnie wtedy dlatego warto grać ósemką, bo tak naprawdę robisz swoje, nie przejmujesz się tym, co robi drużyna i sobie zarabiasz kredyty i masz to koło dupy, a leci ci maraton i lecą ci kredyty. To jest chyba najbardziej zdrowe podejście do tego całego maratonu.
Dokładnie, a swoją drogą ósemki w dzisiejszych czasach, to nie sądziłem, że kiedyś dożyjemy takich czasów, ale ósemki mają naprawdę całkiem spoko matchmaking w dzisiejszych czasach, bo kiedyś nie można niestety tak było powiedzieć. Dzisiaj granie ósemkami to jest czysta przyjemność, nawet jak się na te dychy rzuci, to...
Najbardziej przyjemne, ale z matchmakingiem, tak? Bo ósemki mają dużo tych swoich ósemkowych bitew, ale dziewiątki są chyba najprzyjemniejsze, natomiast dychy są totalnie beznadziejne. Z tymi kołowcami, z artami jest tragedia, po prostu granie na dychach teraz, niestety. Więc tym bardziej przykro, że zmieniono zasady zdobywania obligacji. I można je zdobywać tylko na dychach w tym momencie.
Przykro, nie przykro. Myślę, że to też może zadziałać z korzyścią dla tego matchmakingu na ósemek, na ósemki właśnie.
Też
nie?
O tym ostatnio mówiłem, no.
Że im więcej graczy będzie grało na dychach, a będzie grało na przykład z chęci zdobywania tych obligacji, tym mniej będzie ich rzucało do matchmakera z ósemkami. To może być jeden pomysł. Natomiast drugi jest taki, że przynajmniej jest jakiś nadany cel grania dychami.
No tak.
Bo ja na przykład bardzo, bardzo często jak robiłem jeszcze drzewka w WoCie, no to faktycznie łapałem się na tym, że kurde, tak męczyłem się tutaj, jak najlepsze bitwy chciałem wykręcać na tych wszystkich tierach do tieru 9. Dostawałem tą dychę i byłem już taki znudzony tą linią na przykład, że
już nie grałeś.
Dwie, trzy bitwy na dyszce i wyszło albo nie wyszło i leży dycha odłogiem, nie?
Ja miałem obsesję grindowania. Zdobycie
dychy było celem samym w sobie, a nie tyle, żeby zdobyć ją i nią pograć.
No, to ja też tak miałem. Miałem taki okres, że grindowałem, kupowałem dychę, zagrałem parę bitew i leciałem następną linię, robiłem zamiast sobie tam dychą pograć.
O tym mówię. Więc wydaje mi się, że na przykład to też będzie fajny motywator dla tych osób, które mają podobne podejście i nie mają motywacji do tego, żeby grać z tymi dychami, żeby faktycznie wrócić do tych dych, o które tak bardzo się starali, tak się męczyli, żeby je dostać, żeby właśnie nimi pograć. Nie?
Znaczy, powiem ci tak, jeżeli chodzi o ten nowy system zdobywania obligacji, to on ma swoje plusy i minusy. Plusem jest na pewno to, że według mnie łatwiej zdobywać te obligacje. Jest, natomiast minusem jest to, że jest to ograniczenie, to po pierwsze. Znaczy właściwie to jest główne ograniczenie, że to ograniczenie, to jest największy minus, bo na przykład w takim przypadku jak ja, że markuję jakiś czoł, dziesiątkę, tak? Albo gram jakąś dziesiątką, bo coś tam, dużo. Albo lubię ten czoł po prostu i chcę nim dużo grać, to dochodzę do tego momentu, kiedy już gram nim, ale nie zdobywam tych obligacji. Tak samo osoby, które mają mały garaż, na przykład mają jedną dychę, dwie dychy, trzy, są na początku gry albo grają mało, a chciałyby te obligacje zdobywać, to w pewien sposób są też zablokowane tym, tak? Że nie mogą tych obligacji odpowiedniej ilości zdobyć, więc z jednej strony domyślam się, że dla osób grających różnymi pojazdami, mających bogaty garaż w dziesiątki, zdobywanie obligacji będzie teraz trochę łatwiejsze, ale z drugiej strony dla innych osób może być trudniejsze przez ten system. Ja wiem, że nie ma systemu, który będzie idealny dla wszystkich zawsze i tak naprawdę każdy będzie patrzył ze swojej perspektywy, no ale no, ma plusy i minusy ten nowy system.
Ja myślę, że to, co ty powiedziałeś o tym ograniczaniu, że jest ten limit, bo on jest chyba tygodniowy, prawda? W skali tygodniowej zlicza punkty. Ja myślę, że to niekoniecznie musi być rozpatrywane, wiesz, jako wada, bo on może też mieć na celu to, żebyś po prostu jako ten dobry grajek nie katował innych graczy i matchmakera cały czas tym samym czołgiem.
No okej, okay, ale z drugiej strony
jak
wiesz,
będziesz
zmuszanie
chciał, to i tak cię to nie powstrzyma przed graniem dalej tym czołgiem, tylko to bardziej ma chyba, to nie ma powstrzymywać przed graniem jednym czołgiem non-stop, tylko ma zachęcać do tego, żebyś grał wieloma dychami różnymi.
No okej, okay, ale z drugiej strony zmuszanie takie ludzi, wiesz, do grania, do zmieniania czołgów, nie wiem, czy mi się podoba, bo okej, jeżeli masz bogaty garaż i tak dalej, ale mówię, ale co z osobami, które mają jedną dychę, dwie dychy, a chciałyby sobie, nie wiem, uciułać obligacje na czołg premium albo na jakiś moduł fioletowy, wiesz, na cokolwiek, bo nie wszyscy muszą kupować za 50 tysięcy chieftainy z kampanii, tak? Są rzeczy, które można kupić taniej.
Wydaje mi się, że akurat osoby, o których mówisz, czyli osoby, które mają bardzo mały garaż, niech będzie nawet, że mają tą jedną tylko dychę, czyli faktycznie są w stanie dosyć szybko zapchać sobie ten tygodniowy limit, to myślę, że te osoby tak czy inaczej wyjdą na plus na zdobywaniu tych obligacji w tym systemie niż w tym poprzednim systemie.
Aha, o tym mówisz, no.
Bo wydaje mi się, że tak trochę stereotypowo i tak stereotypowo myśląc o takich osobach, to nie są jeszcze gracze, którzy regularnie będą byliby w stanie zdobywać odznaczenia, za które wcześniej przyznawane były obligacje.
Ja rozumiem.
Myślę, że oni czy inaczej wyjdą na plus w tym systemie.
Może tak być, ale kurde, limit 100 obligacji tygodniowo na danym czołgu to jest malutko. To jest naprawdę mało. Jakbyś miał jeden czołg w garażu, to zrobienie 100 obligacji to pewnie 2-3 wieczory ci zajmie i heja, tyle. Nawet jeżeli nie grasz jakoś super, no ale siłą rzeczy wygrywasz, jesteś powiedzmy tam w połowie stawki i tych obligacji trochę zgarniasz, tak? Bo system jest taki jak z klockami, tak? Na twierdzach.
Tak.
Po prostu, no.
Ja myślę, że no, może się okazać, oczywiście my nie mamy takich danych, nie mamy tego też jak sprawdzić w takiej skali makro. Wydaje mi się, że ten system też jest po to, żeby ograniczyć trochę zdobywanie obligacji przez tych takich uber najlepszych graczy.
Ograniczyć inflację obligacji.
Tak. Ładnie mówiąc tak.
Prawda?
No bo wydaje mi się, że więcej obligacji byłby w stanie zarobić taki naprawdę topowy gracz w tym starym systemie, zdobywając te odznaczenia, niż zdobywając te obligacje teraz za te bitwy. Popraw mnie, jeśli się mylę.
Myślę, że tak. Chociaż nie... Trudno to przeliczyć, powiem ci. Różnie mogło być, bo dużo zależy, wiesz, zdobywanie medali w grze, ciężko jest zdobywać umyślnie medale niektóre. Zwłaszcza te, za które się dostawało. No ale faktem, że niektórymi czołgami jest po prostu łatwiej zrobić duży kaliber czy wsparcie. Za które też były obligacje. Nie wiem, wszystko zależy pewnie od gry, ale no system dla mnie jest ok, natomiast widzę jego wady, ten nowy. Widzę jego wady, ale mam też świadomość jednocześnie, że nie da się zrobić systemu idealnego, który by wszystkim pasował i wszystkich traktował równorzędnie. Może to też być zachęta dla tych ludzi, żeby właśnie te dziesiątki sobie wybadali nowe, tak?
Dokładnie, żeby mieli po prostu czym sobie też zmieniać, nie?
No i ważny jest też ten aspekt, co ty powiedziałeś, bo też ostatnio o tym mówiłem na streamie, że nawet jeżeli to spowoduje, że nie wiem, strzelam 3% albo 5% osób będzie częściej grało dziesiątki dzięki tym obligacjom, to też to poprawi trochę matchmaking dla tych niższych tierów, dla dziewiątek i ósemek. Bo to nie będą pewnie jakieś duże różnice, ale wiadomo, tutaj 3%, tam 2%, tutaj jakiś event i to się poprawia, bo te ósemki naprawdę są teraz przyjemne. Pomimo tego, co widzę w komentarzach, że wszystkich oczywiście losuję cały czas na dychy.
No, niestety tak to jest, że nie każdy może być cecekiem z wajchą, że sobie przeciągnie i powie, drogie WG, teraz gramy tylko na ósemkach, a WG mówi, okej.
Okej.
Faktycznie myślę, że akurat o tych osobach, o których ty mówisz, to... Nie jesteśmy w stanie zadowolić każdego, nawet jakkolwiek, jeśli 10, na 10 osób 9 powie, że matchmaker na ósemkach uległ znacznej poprawie w ostatnich tygodniach i miesiącach, to ta jedna i tak powie, że WG jest złe i ustawia mu losowania, bo nie płaci za konto premium. Nie?
To ta jedna i tak wyjmie dane Instytutu Danych z dupy i będzie udowadniał, że... miał jedno losowanie na ósemki na 30 bitew, no tak.
Tak, wtedy takiemu człowiekowi trzeba powiedzieć tylko, żeby... Najlepiej powiedzieć mu wtedy tak, drogi husarzu, nic się nie denerwuj, popraw foliową czapeczkę i zapierdalaj dalej.
Dokładnie. Dobra, co się zmieniło? A, w końcu, najwyższa pora. Zmiany w sklepie za obligacje. Wszyscy czekali, wszyscy byli napaleni jak szczerbaty na suchary.
Ci w tej narzucą.
Tak, i chyba wszyscy się zawiedli lekko, trzeba powiedzieć, bo... No bo nie ma tutaj rewelacji w tym sklepie. Są czołgi albo słabe, albo przeciętne maksymalnie.
Ja bym powiedział, że są słabe, przeciętne i jest jeden ciekawy.
Który jest ciekawy?
Dla mnie ciekawy jest KW4 Kreslawski, jakby to powiedział Quickie Baby. Kreslawski, on by tak powiedział.
Ale masz u siebie na koncie? Nie.
Nie, nie mam.
A na CSK-owym grałeś?
Tak, kilka bitew sobie strzeliłem. I mówię, on jest dla mnie ciekawy.
Jest ciekawy.
On jest dla mnie lepszą wersją KW4 tego drzewkowego. Albo inaczej, bardziej grywalnym bratem bym powiedział.
Ale pamiętajcie sekcja komentarzy, że wszystko co jest powiedziane przed ale nie ma znaczenia. Ale nikomu bym go nie polecił.
Ja nie mówię żadnego ale.
On jest ciekawym czołgiem, ale Nikomu bym go nie polecił.
Nie, no wiadomo, z tej całej plejady czołgów, które są aktualnie po tym jeszcze ostatnim update'cie sklepu za obligacje dostępne właśnie dla każdego z nas, to nie jest na pewno mój pierwszy wybór wśród ósemek.
No tak, ja bym wziął
Patona KR. Powiem więcej, to nawet tak nie jest drugi albo trzeci nawet wybór. No, moim zdaniem to co, Patriot i Liberté to są chyba takie numery jeden. Kurde. Ty wiadomo, że jesteś skrzywiony tym KR-em.
Powiem ci, że STG jest bardzo fajnym czołgiem, naprawdę. STG jakiś czas temu wyciągnąłem z garażu, bo zobaczyłem, jak Monik nim grał i zacząłem nim grać. I kurde, STG to jest bardzo fajny czołg, naprawdę. Tylko, że to jest taki trochę TD-kowaty med. Nim trzeba znaleźć sposób na grę odpowiedni, ale tak, no, Patriot i co mówiłeś jeszcze? I Liberté. Ale Liberté bym postawił troszkę niżej jednak. No i Paton KR. No ja bardzo lubię Patona KR.
I znowu, wracając do tego tematu hejtowania czołgów przed ich wprowadzeniem do gry, to tylko przypomnę, jaki był shitstorm też na poziomie CC-ków przecież, nie? Jak Chrysler GF wchodził.
No tak.
A dzisiaj on jest dostępny dla graczy, był w sklepie premium, jest teraz dostępny za obligacje i w ogóle nawet o nim tutaj nie mówimy, nie?
Ej, właśnie chciałem powiedzieć o nim, bo dla mnie Chrysler KGF jest bardzo fajnym czołgiem premium, bo grałem nim ostatnio godzinę i naprawdę robiłem takie wyniki na tym. On ma tak dobre działo, w ogóle to jest niesamowite, że to jest to samo działo co na T32 i jest celne i szybko skupia i trafia w weak spoty, no bo on nie ma penetracji za dużo, tak? Nie oszukujmy się, penetrację on ma kiepską, ale celność działa i czas skupiania powoduje, że można rzeczywiście po tych słabych punktach walić. Pancerz ma mocny. Naprawdę jest całkiem fajnym czołgiem premium. Nie poleciłbym go za bardzo ludziom, z tego względu, że jego specyfika gry jest bardzo specyficznym czołgiem i trzeba lubić taki styl gry, ale nie powiedziałbym, że jest słaby. Jest naprawdę całkiem niezły.
Ale nie jest OP, tak jak było mówione w momencie jego zapowiadania, jego wprowadzenia.
Znaczy, wiesz, on według mnie to on jest tak samo OP jak, nie wiem, TS5, albo T28, albo T95, czyli wiesz, jeżeli będziesz pod niego wyjeżdżał przodem, tak jak, czyli będziesz wyjeżdżał dla niego optymalnej pozycji, kiedy on ma najmocniejszy pancerz ustawiony do ciebie, no to tak, no to wtedy jest naprawdę mocny. Natomiast to jest po prostu czołg, do którego jeżeli widzisz, że jest dobrze ustawiony, no nie wyjeżdżasz, tylko jedziesz gdzie indziej i go olewasz. No. Każdy, kto się będzie pakował pod dobrze ustawione czoło, no tak samo można powiedzieć Paton KR, jeżeli będzie grał na wieżę, to też będziesz miał problem. Albo jeżeli, jaki tutaj czołg, i z szósty ustawi sidescrapa dobrego, to też będziesz miał problem. I to tak działa trochę.
Albo jeśli i z piąty zrobi... Nie, i z piąty...
I z
piąty co by nie zrobił to.
I z piąty niech zostanie w garażu. Ale
on,
lepiej.
Bo przeglądam dalej te czołgi. Móc też jest dostępny. To też jest dobry czołg teraz.
Taki przeciętny. Chociaż...
Kiedyś był przeciętny, no, ale po zmianach w dziale, po dodaniu...
Burzaków
fajnych, które są całkiem przyjemne. To jest naprawdę dobry czołg.
Widzisz, dałeś mi pomysł. Dzisiaj czołg. Będę grał na streamie, mucem będę zarabiał. Muszę się mucem poprzejeżdżać troszkę, bo dawno go nie grałem i trudno mi powiedzieć cokolwiek o nim w tej chwili, więc sobie mucem pośmigam. Na pewno. Ale no, w ogóle teraz szału
te
nie
czołgi,
ma.
Które są dostępne za obligacje, wydaje mi się, że one są takie dosyć... Jest dużo czołgów takich specyficznych, gdzie ich gra jest dosyć specyficzna, choćby na przykład ze względu na, nie wiem, umieszczenie wieży z tyłu kadłuba, nie? No to sobie zobacz, Chrysler, ten gwardzista, V215B, Kreslawski w sumie jest taki...
No tak, ale...
też taki jest, jakby tą wieżę miał trochę z tyłu bardziej.
Generalnie jest duża rozpiętość dość tych czołgów, znaczy są zróżnicowane, bo i masz meda klasycznego jak Paton KR. I masz gwardzistę, który jest trochę takim TD-kiem. Masz muca takiego średniaka, wiesz, w miarę szybkiego, nie? I masz ciężkie czołgi dobre. No jest tutaj co wybrać. I masz tego patriota, którego ludzie niby tylko ludzie nie lubią z jakiegoś powodu. Jest co wybrać. Ale i tak ludzie się spodziewali raczej jakichś cudów, bo ja sam się spodziewałem, że może wrzucą T22 SR za jakąś chorą ilość kredytów, no ale, znaczy kredytów tych obligacji, ale no nie,
moim
nie przetrafiło
zdaniem
się.
nie mogą tutaj iść z zbyt dużą pompą, szczególnie pod koniec roku, nie? Lada moment pewnie będzie jakiś ten black market.
Nie, bo nie będzie black market.
Czarny piątek.
No. A czarny piątek tak, ale nie będzie black marketu, nie ma opcji. Nie przed choinką.
Właśnie, kolejna rzecz, kalendarz adwentowy.
No.
Wprawdzie, wiadomo, no te 22 SR nie znajdziesz w kalendarzu adwentowym,
no
bo to raczej jest dla premek, tak? Ale patrząc pod te czołgi, które się mogą jeszcze tutaj pojawić, ja bym chciał, naprawdę bardzo bym chciał, żeby pojawił się Defender za obligację, żeby osoby, które mówią, że Defender jest OP, mogły sobie go kupić i sobie nim pograć.
Jesteś niedobry, nie? No tak, mit Defendera jest teraz podobnym mitem jak mit typa 59 w pewnym momencie. Też wszyscy uznawali go za taki fantastyczny
dla mnie
czołg.
Typ 59 to jest dalej święty graal tej gry, bo go nie mam ani w tej męskiej, ani w tej niemęskiej wersji.
Ja mam w obu. Preferuję tą niemęską. Ostatnio M-kę nawet wbiłem na nim.
Na biednego nie trafiło, więc musisz się pokazywać.
To jest. Ale nie, no dobra, okej, typ 59 jest powiedzmy legendą, ale no nie jest to dobry czołg premium, nie oszukujmy się, no nie jest ten czołg dobry i już. Tak samo jak Defender, też nie jest to czołg dobry. Są dużo lepsze czołgi na 8 tierze do zarabiania niż Defender.
Tak, ale myślę, że to po prostu musisz się spotkać ze swoim idolem, jak to się mówi, czyli
no tak.
musisz dostać tego Defendera.
Żeby
musisz
się odjął.
W pierwszej bitwie, on cię musi odrzeć po prostu z oczekiwań, ze złudzeń. Tak,
dokładnie. I zostawić cię płaczącego
po prostu
w rogu.
Pograć 5 bitew, nacisnąć Alt F4, siąść w kącie, wziąć tępy nóż i wzdłuż żył lecieć normalnie. Bo naprawdę...
Tak, pozdrawiamy ten naprawdę... stowarzyszenia walczące z samookaleczeniami i samobójstwem
tak,
świetnie.
Tak, tak.
Demonetyzacja tak mocno. No, mu dalej, chudy.
Oznaczymy jako ten explicit material.
No ale nie tego się ludzie spodziewali na pewno, tak?
Nie, zdecydowanie nie, ale mówię, ja tutaj bym raczej podchodził do tego z dystansem i nie liczył tutaj na wielkie fajerwerki, choć tak jak mówimy, dla osób, które nie wiem, nam się fajnie mówi, nie? Że nie mamy tutaj dużych oczekiwań, bo większość z tych czołgów i tak mamy już w garażu,
no tak.
Większość graczy z takim kilkuletnim stażem też jednak ma te premki, czy kupił, czy zdobył w maratonie i tak dalej. Natomiast dla graczy, którzy są nowymi graczami na przykład, albo którzy jeszcze nie wydali
albo są młodymi
czołgi,
graczami, nie mają pieniędzy na to zwyczajnie,
no,
tak, żeby sobie kupować.
To jest naprawdę, moim zdaniem, nawet w tej obecnej odsłonie tego sklepu za obligacje, każdy znajdzie tutaj naprawdę fajny czołg.
Jasne.
Dla siebie. Nawet jeśli nie będzie miał jakiegoś super szerokiego wyboru, to coś powinien dla siebie
znaleźć. To jest w ogóle, jakby tak potraktować, wziąć pod uwagę to, jak się obligacje zdobywa na randomach nawet, to jest taki trochę, taki bardzo długi maraton, nie? Grasz, ciułasz
no,
te obligacje,
tak.
Jakieś tam wydarzenia, coś tam. Zebranie 8000 obligacji w momencie, kiedy te obligacje są i za linię frontu, i za stalowego łowcę, i za bitwy rankingowe, i tak naprawdę...
Battle Pass.
To nie jest jakimś wielkim problemem zebranie tych 8000 na czołg premium nawet. Fakt,
moim
że to może
zdaniem,
zająć miesiące, ale jednak...
Moim zdaniem WG trochę sobie strzeliło w stopę, bo wprowadzając czołgi za obligacje, one są dla mnie zdecydowanie bardziej opłacalnym wydatkiem obligacyjnym niż fioletowe moduły.
A dla mnie też. Zdecydowanie.
I teraz jak sobie pomyślę, że mam kupić na przykład, nie wiem, tam wentylację czy coś tam, które z tych podstawowych, takich uniwersalnych, kosztują, nie wiem, 5000 obligacji,
no tak, no.
A mam ósemkę premium za 8000, no to dla mnie wybór jest prosty, nie?
Znaczy wiadomo, że to zależy od priorytetów, bo te fioletowe moduły też są fajne, jak markujesz czołgi i tak, albo na CW, no one są świetne te moduły, no ale to zależy
one
wszystko...
One są świetne? Ale z drugiej strony różowe moduły można zdobyć.
No tak, ale wiesz, różnica jest taka, że to wszystko zależy od momentu, w którym jesteś w swojej, że tak się wyrażę, karierze WOTowej, bo jak jesteś na początku, to raczej fioletowe moduły ci się nie przydadzą, tak? Ale czołg premium ci się bardzo przyda. Natomiast jak jesteś na końcu, no to masz tych czołgów premium jakąś dużą ilość, to kolejny czołg premium ci nie zrobi jakiejś zasadniczej różnicy. Może będziesz się nim bawił przez paręnaście dni, ale potem i tak go
zostawisz.
Jest
dużo tak zwanych kolekcjonerów.
Nie, no tak, oczywiście, ale wiesz, no powiedzmy, nie mówimy o kolekcjonerach w tym momencie, więc wtedy mogą mieć fioletowe moduły. No ale tak czy inaczej, sklep za obligacje, spoko, każdy coś dla siebie znajdzie. Są tam złe czołgi, ale jest też kilka naprawdę całkiem niezłych. Prawda?
Zdecydowanie.
Zdecydowanie.
A skoro mówimy o całkiem niezłych czołgach, to jest jeden czołg premium, który zawsze był niezły, a ostatnio tak jakby stał się trochę jeszcze bardziej niezły.
Tak, w wyniku osłabienia.
W wyniku osłabienia całej linii ten czołg stał się lepszy.
Progetto 46.
Już wszyscy się domyślają. Tak.
Progetto 46 w wyniku osłabienia stał się lepszym czołgiem. Można.
Takie Jak do tego doszło?
Musisz to zaśpiewać.
Nie będę.
Weź.
Jak do tego doszło, nie wiem.
To jest po prostu...
Nie jestem z Podlasia. Ja dementuję plotki, jakbym był z Podlasia.
Ale ja po prostu padłem, jak zobaczyłem, że dobra, mają pomysł, że chcą osłabić całą linię włoską, zabieramy dosyłacze i tak dalej. Nagle wielkie oburzenie graczy, w porządku.
Wargaming... No podobno wtedy zaczęły się zamieszki w Mińsku w ogóle.
A to o to, tak? Okej. OMON broniący Progetto 46. Zmian w Progetto 46, nieźle. Czyli to
nie,
jest
no, co się okazało? W siedzibie WG głosowali za ściągnięciem dosyłacza dla włoskich medów. No i się okazało, że wyniki były sfałszowane. Opozycja powiedziała, że gówno nie ruszać mi Progetto 46 i władza w WG się poddała i stwierdzili, że ściągną ten dosyłacz, ale w zamian zmniejszą reload bez niego. Czyli de facto pozwolą graczom zostać przy obecnym reloadzie z dosyłaczem.
Bez dosyłacza.
Zostawią ten reload tak, jakby ten czołg miał mieć dosyłacz, tak. Ale w gratisie dostaliśmy jako gracze wolnego slota na inny moduł, tak? Czyli właśnie tutaj wyszedł buff jednak.
Wymyślili to całkiem nieźle. Trochę się uśmiałem. Nie wiem. Pokazuje to trochę tak, jakby z jednej strony coś chcą zmienić, pewnie są tego pewni, a potem, biorąc pod uwagę opinię graczy, robią zupełnie odwrotnie.
Ja myślę, że cały sztab projektowy, który siedział nad tym, tam na bank było co najmniej 20 osób, które, wiesz, tęgie rozumy, które siedziały w jednym pomieszczeniu przez 2 tygodnie.
No.
I kminili właśnie, w jaki sposób to zrobić. Stwierdzili, dobra, to włoskie medy mają za dobre wyniki, ściągniemy im dosyłacz. I ktoś się spytał, ej panowie, przewidzieliśmy wszystko? Tak, na bank wszystko przewidzieliśmy. Później publikują informacje i pierwszy komentarz, wiesz, jak po minucie ktoś pisze, pierwszy, poza tym, czemu zmieniacie moją premkę? I oni w tej sali, kurwa, rzeczywiście.
Ale to w ogóle weź to, przecież jest tam jakiś szef, który to zatwierdza i tak dalej, jakiś projekt manager, tak? I przychodzą do niego i on, no, to jak tam chłopaki? Osłabiliście te włoskie czołgi? No, tak jakby osłabiliśmy. Nie, się okazuje, że wyszło w drugą stronę w ogóle i o co chodzi? Nie? Mieli osłabić, a wzmocnić. No, można to obśmiać, no, ale zostało jak zostało. Chyba ludzie, którzy grają Progetto 46, nie będą jakoś szczególnie płakali.
Nie, tym bardziej, że no, Progetto jest akurat, tak jak na początku tego naszego wywodu o Progetto powiedziałem, czołgiem, który był bardzo dobry, przyjemny w ograniu, teraz stał się jeszcze lepszy. No. Ja myślę, że w połączeniu z nowym wyposażeniem, które jest, to daje duże fajne pole do popisu, żeby tutaj sobie coś z takim Progetto właśnie pokombinować, żeby zamiast dosyłacza coś innego może mu tam wrzucić.
No tak. Można kombinować, bo
Marzy mi się faktycznie, żeby podobny nerf spotkał na przykład tego wspomnianego Defendera, niech będzie. Żeby też go tak znerfili, żeby go finalnie zbuffowali.
Nie, powiem ci, że jakby ludzie usłyszeli, że Defendera buffują, mój Boże.
To nawet Łukaszenka byłby przeciwko.
Taki OP czołg jeszcze buffują, no jak tak można w ogóle? Dobra. No, zrobili co zrobili, ale obśmiać to można było przynajmniej, więc chociaż tyle. Tak samo jak obśmialiśmy dziesięciolecie World of Tanks trochę.
I wielokrotnie obśmiewaliśmy.
No właśnie i zastanawiam się, czy powinniśmy odszczekać, czy nie do końca.
Nie, ja tak, wiele osób życzyło nam co najmniej wyrzutów sumienia w komentarzach. że dajcie spokój, że tak hejtujecie, że to się dopiero rozkręca, że po prostu jak coś rzucą, to po prostu wszyscy się tutaj zesramy, nie? Przed tymi komputerami. No. Ale ja dalej twierdzę, że jest rozdmuchane halo na po prostu cały rok i zresztą nie wiem, czy czytałeś zdanie CC-ków, że tak powiem, europejskich, też jest gdzieś tam podobne, że generalnie chyba lepiej by było przyjęte świętowanie w krótkim czasie, ale za to z większą pompą i z większą nagrodą, aniżeli ten podobny wymiar nagród, ale rozciągnięty właśnie przez cały rok i tak dalej, i tak dalej. Rozmywa się to w czasie tak, że ciężko w sumie nawet teraz pomyśleć tak na szybko, co dostaliśmy jako gracze, to pewnie i tak byśmy nie wymienili nawet połowy nagród, które dostaliśmy, bo ich faktycznie było dużo. Znaczy, na każdym etapie było coś.
Powiem ci, że ja bym tam trochę cofnął swoje zdanie, bo okej, tu się zgadzam, że te obchody nie były takie huczne, z pompą, nie było takiego uderzenia, bo to było rozwleczone w czasie i tu się zgodzę, że gdyby to było skondensowane nawet w 2 miesiące, dajmy na to. Wiesz, tydzień święta, tydzień przerwy, tydzień święta, tydzień przerwy, to by to było lepsze. Natomiast ta ostatnia nagroda za dziesięciolecie, czyli było ile tych czołgów? 8 łącznie?
Ja wiem, że to wszystkie czołgi nagrody, które się dostawało, nie zostałeś.
Tak, ja wiem, że to nie są super czołgi, mam tego świadomość, ale z drugiej strony no, nikt się nie spodziewał, że każdy dostanie Progetto, Abolisa. Albo Defendera w gratisie, albo Złotego Typa 5.9. No dali czołgi premium, można nimi nie grać, można je sprzedać, można z nimi zrobić co się chce, ale dali. Dodatkowo jest jeszcze jedna rzecz, o której ludzie nie mówią i zapominają chyba, że rozdali wszystkim 10 dni premium za darmo. Bo zalogowanie się do gry między tam bodajże 2 sierpnia, 12 sierpnia, jakoś tak, czy 12 a 22, dostawałeś jeden dzień premium za każdy dzień. Jak wchodziłeś, to dostawałeś premkę. I to też, jak się na to spojrzy, to tak jakby każdemu dali po 15 zł. Trochę, bo miesiąc no, premium
też,
kosztuje...
Też wiem, kto w CD Action na okładkach pisał, ile kosztują te kody.
No tak, ale nie, no wiesz, bo to masz 10 dni, 1/3 miesiąca gratis, 40 zł kosztuje miesiąc premium. Tak naprawdę dali te dni premium również jako bonus i według mnie to jest bardzo fajne akurat dla osób, które nie kupują premium. Przez 10 dni, grając z czołgami premium nawet słabymi, można sporo kredytów sobie nastukać na kolejne czołgi.
Tak. To chyba każdy, kto nie miał konta premium, a przesiadał się na przykład na konto premium, nie wiem, na weekend na przykład, bo jakaś promocja była czy coś, to wie, jak dużego kopa może dać konto premium. Tak, to jest fajne, zgadzam się, tylko tak jak mówię, fajnie, że dali 10 dni konta premium, bo dali, nie musieli, a dali i patrzę też na to z tej strony, ale mówię, dla mnie... To jest tak jak twoje otwieranie tego konfeti na Sylwestra. Czyli trochę huku, ale w zasadzie efekt mizerny, nie?
Możemy do tego nie wracać. Dlaczego zdzierasz trupy, które jeszcze się nie zabliźniły? Rozdzierasz rany, które się jeszcze nie zabliźniły. Mój Boże, co za chłop.
Ja nie wnikam, gdzie sobie tą ranę zrobiłeś, że to ci wtedy wystrzeliło z drugiej strony rury.
Pirotechnika to była, więc wiesz... Było niebezpiecznie.
Naoglądał się tych koncertów Rammsteina i na streamie chciał wprowadzić efekty. Ale wracając do tych obchodów, w dalszym ciągu twierdzę, że to są bardziej odchody niż obchody dziesięciolecia.
Ja wezmę WG w obronę jeszcze.
Ja bym wolał jednak mieć to w formie, dobra, niech to przez cały rok się ciągnie na zasadzie takiego, wiesz, budowania napięcia, wspominania tych dawnych lat, te odsłony, które te akty, które
kamienie milowe
pokazują, tak, te milestone'y właśnie pokazują to tak fajnie, na przykład, żeby budować to napięcie. Ja bym tym graczom totalnie nic nie dawał w międzyczasie. Aha. Ja bym tylko budował ich napięcie, tak,
i apetyt. Kurwienie byś budował bardziej niż napięcie, tak?
Ale później tą truskawkę hajtową na torcie zrobiłbym taką, że nie właśnie te jakieś tam lolki i inne rzeczy, jakieś tam te czołgi premium, na które nawet nie chcę mi się nawet patrzeć, bo są tak słabe, te piąty i szósty tier, to co dali, tak? Valiant i ten A46. No, moim zdaniem to wzbudziło większe rozgoryczenie wśród graczy, niż jakby właśnie budowali napięcie, systematycznie i tak dalej, aż w końcu mówią, dobra, w przyszły weekend finał i dostaniecie coś ekstra. I niech tym ekstra nawet byłyby jakieś Uber zniżki na czołgi premium.
A są zniżki na, przecież.
Ale ja mówię jakieś 10%. Takie Uber zniżki, nie wiem, 70% na przykład, że każdy gracz może sobie za 30% wartości czołgu premium kupić dowolny czołg, jaki chce ze sklepu premium.
No.
I albo, to w ogóle mogłoby nawet sobie zarobić.
W OBS-y zniżkę na przykład na dziesiątki 70%.
Albo jedno i drugie na przykład.
Jeden
taki weekend.
Wszystko dajmy od razu.
No nie, no jebać biedy, 10 lat masz plus. Tylko raz, nie?
No tak, no oczywiście.
Że WOT umiera, to nie wiadomo, czy będziemy obchodzić 20-lecie.
Czy kolejną dychę przeżyje, tak? Wiadomo. Ja wezmę trochę WG w obronę, bo jeszcze jest sytuacja covidowa, która nie wiadomo, jak wpłynęła na to do końca, bo domyślam się, że takie eventy są planowane wcześniej, ale wydaje mi się, że World Gaming mógł przewidywać jakieś, wiesz, jakieś obchody takie bardziej fizyczne, jakieś tam, wiesz, WG Fest czy coś takiego znowu.
No może na Tankfestie, nie?
No, albo na Tankfestie, albo coś takiego. Wiadomo, że okej, okay, no nie wszyscy się na tym pojawią i tak dalej, ale z drugiej strony nawet to, co było ostatnio na Gamescomie, co przygotowali z tymi dropami, z tym rywalizacją streamerów, z tymi ich relacjami i tak dalej, to było dość fajne i ciekawe, jakby czy takie jakieś towarzyszące imprezy, czy inne wydarzenia nie byłyby równie ciekawe, gdyby no nie było tego COVID-a i gdyby mogli to zrobić normalnie, tak jak pewnie zaplanowali. No bo wiele firm wiem, że niestety plany właśnie takie promocyjne jakieś imprez zostały po prostu totalnie rozwalone przez to, tak? Bo musieli to wszystko uciąć.
Ja myślę, że ta tak zwana sytuacja sanitarno-epidemiologiczna na świecie to dla takich tytułów właśnie jak WG, jak WOT na przykład, jak LOL, jak CS, czyli takie, które bazują w dużej mierze na takiej raczej stałej bazie graczy, to myślę, że to wyszło na plus. W sensie, tak jak mówisz, faktycznie te obchody w realnym świecie mogły być planowane na dużo większe. Natomiast tutaj pojawia się pytanie, czy fakt wystąpienia pandemii, tego lockdownu w marcu, kwietniu i tak dalej, czy to wyszło z korzyścią dla finansów?
Tak.
Działu marketingu, czy wręcz przeciwnie, bo musieli tak czy inaczej ponieść jakieś koszty, nie?
Znaczy nie wiem jak dla marketingu, ale Parim mówił, pamiętam wtedy jak był ten lockdown cały tam marzec, kwiecień, to mówił, że rzeczywiście jest więcej ludzi, że więcej ludzi gra w WOTA, że po prostu dużo ludzi wróciło do WOTA, dużo ludzi więcej bitew rozgrywa, że to widać po wykresach tam u nich, że jest większe zainteresowanie, no, więc...
I mnie to na pewno też nie dziwi, bo wbrew pozorom osoby, które na przykład mogą sobie pozwolić w ostatnich miesiącach na pracę zdalną, prosta rzecz, mają więcej czasu dla siebie.
No tak, na pewno.
To jest naprawdę, to jest taka obserwacja też moja jako osoby właśnie pracującej zdalnie i to też może się przekładać na to, że po prostu siedząc w domu, poświęcamy więcej czasu na grę i siłą rzeczy jest nas więcej. Zobacz sobie teraz, akurat mam WOTA odpalonego, jest piątek, dzień roboczy, godzina 13:40, a w WOTA gra 50 tysięcy graczy na serwerach europejskich. Mhm. No, do wieczora przyjdzie sporo. Kolejnych 50.
No tak. Generalnie ludzi jest dużo w WOTA grających cały czas tutaj.
Także jeśli chodzi o te obchody dziesięciolecia, Parim, jeśli nas słuchasz, to przekaż do osobom decyzyjnym, że ja jeszcze czekam na te prawdziwe obchody.
Okej, okay. Nie, no ja powiem, że są okej, okay, bez szału, ale i tak, no dobrze, że na koniec dali tych prezentów, trochę te dni premium, że to wszystko skończyło się jak się skończyło, bo początek był po prostu marny. Oczywiście i...
Ja na obronę WG powiem też, może to, że moje oczekiwania mogą być też rozbudzone przez to, że nie ma dnia, żeby w WOT-ie coś się nie działo, nie?
No tak.
Myślę, że w Europie jest tylko jedna osoba, która ogarnia, co się dzieje na bieżąco w WOT-ie, jeśli chodzi o czołgi premium, wszelkie eventy, zniżki, filmy z Alą i tak dalej, to jest Fallen, który śledzi wszystkie możliwe strony i rzetelnie tutaj na blogu Domina publikuje, ale poza tym to naprawdę ciężko jest się odnaleźć, w tym, co się aktualnie dzieje w WOTie, bo cały czas jest coś nowego, nowa premka w sklepie, nowe to, tamto, zniżki, no tak. Misje i no tak, a tuż inne rzeczy.
Ja zrobiłem film o tym chyba z półtora roku temu, no coś takiego, właśnie o tym, że jest tak dużo eventów i od tamtej pory nic się nie zmieniło, cały czas jest napakowane non-stop. Non-stop te eventy są na...
W sekcji komentarzy, zostawcie teraz komentarz, niech zostawi komentarz osoba, która wchodzi po prostu w garażu w menu misje. Bo ja naprawdę tam nie wchodzę od długiego czasu, i bo wiem, że misje jakieś zawsze są, jakieś zawsze wpadną przy okazji, czy nie.
Ale ja bym wchodził
tyle tam.
Tam
tego jest.
Ja bym tam wchodził, tylko ja nie rozumiem po prostu tego systemu, który tam panuje. Ja po prostu nie rozumiem zwyczajnie, jak one są podzielone, jakie są warunki tych misji, jakie są nagrody. Jak dla jakich czołów, to jest tak niejasno zrobione. Nie wiem, kiedy oni przerabiali. Stary system był dużo lepszy. Było wszystko prosto napisane. Jasno na białym to bardziej teraz jest. Czarno na białym było napisane i było wszystko wiadomo. Teraz to jest po prostu taki rozpierdziel tam, że nie wchodzę.
Ja tam cały czas mam jeszcze jakieś misje. Pamiętam, kiedyś kupowałem, w jakiejś paczce były jakieś czołgi niskiego tieru, jakieś te lolki takie. I jak je kupowałeś w paczce, to dostawałeś do nich misję gwiazdka razy 5.
Tak, a to ja też mam te misje.
I ja mam mnóstwo takich misji, a oczywiście te lolki kupiłem bardziej for fun, żeby sobie 2-3 bitewki pojechać, nie? A tam ich tych misji jest chyba, nie wiem, z 20 na każdy czoł.
Tak, tak. Szaleństwo. O,
tak, tutaj ten dział, to menu misji, to jest tutaj w ogóle temat na... osobny wylew w burzu półmózgów.
No, zdecydowanie. To jest tragedia. Mam nadzieję, że to zrobią w końcu, bo...
No, ale to widzisz, też fajnie, że się w czymś nie zgadzamy. No. Przynajmniej jeśli chodzi o te obchody dziesięciolecia. Ja myślę, że tutaj faktycznie sekcja komentarzy może dać upust swoim emocjom i dajcie znać, w którym jesteście obozie, w tym opozycyjnym dla WG, który mówi prawdę i tylko prawdę i jest po stronie uciśnionych graczy, czyli po mojej stronie, i mówicie, że te obchody są za słabe.
Wow.
Czy może jednak trzymacie ze sprzedajnymi streamerami takimi.
Kiedy wiadomości z TVP wejdą za mocno, nie? Chudy cholecka. Ale do 10 lat obchodów, to myślę, że będą większe emocje i ciekawsza reakcja będzie sekcji komentarzy. Amnestia z okazji dziesięciolecia przy okazji, bo jeszcze jedna taka ciekawa rzecz się wydarzyła tutaj. To jest...
Ja naprawdę starałem się mieć jakieś zdanie na ten temat. Część mnie, jestem rozdarty, mówię szczerze, bo część mnie mówi, że nie, no sorry, regulamin jest od tego, żeby go przestrzegać, jak cię uwalili, no to pff, to jest twoja wina, nie? I mówi się trudno. Ale z drugiej strony wierzę, że i tak część z tych graczy, którzy zostali zbanowani, mogą nawet nie wrócić już do tych kont, albo grają już na nowych kontach, więc to i tak niczego nie zmieni, więc oni i tak już są wśród nas dawno.
Pewnie tak. Zresztą World of Tanks to nie jest pierwsza gra, która robi taki manewr, że po iluś tam latach proponuje amnestię dla kont. I ważną rzeczą jest to, że kiedyś tam w rozmowie z devsami było tak, że wszyscy dostaną amnestię, tak? Natomiast tutaj okazuje się, że nie wszystkich dotyczy. I to jest bardzo ważne, na co warto zwrócić uwagę. Czyli na przykład jeżeli ktoś, nie wiem, skamował ludzi w grze, tak? Czyli posyłają jakieś levelinki, coś tam, on nie dostanie amnestii. Tak samo osoba, która używała cheatów albo botów, nie dostanie amnestii. Natomiast amnestia dotyczy osób, które, nie wiem, były toksyczne na czacie, albo wypychały, albo w jakiś sposób mniejszy łamały po prostu... Wiadomo, osoba, która wypycha, można dostać bana, bo pewnie każdemu się zdarzyło, że dostał bana czy zastrzelanie po swoich, czy coś. Jakiegoś godzinnego, dniowego, tygodniowego nawet.
Kiedyś to było, no.
No, ale żeby dostać takiego permabana, to już trzeba trochę się napracować, nie? Myślę, że to nie jest tak hop-siup za pierwszym razem, że od razu dostajesz, więc to są naprawdę pewnie takie dość toksyczne osoby. Ale ja nie zauważyłem, żeby ta amnestia jakoś wpłynęła na zezwierzęcenie szeroko rozumiane na randomie.
To jest to, co mówię. Jeśli jesteś na tyle... zainteresowany tą grą w dalszym ciągu, że po otrzymaniu bana jeszcze gdzieś tam się nią interesujesz, to prawie na pewno zakładasz nowe konto i grasz dalej, nowe, nie? No. Myślę, że to by mogło bardziej uderzyć w osoby, nie wiem, które faktycznie dużo mają, nie wiem, czołgów premium na koncie i tak dalej, nie? No to no faktycznie tak. Wtedy ten człowiek mógłby tak, dojść do takiego etapu po otrzymaniu bana, że faktycznie załamałby się tą ilością pieniędzy, które już wydał i których nawet nie odzyska w rozumieniu takim, że sobie pogra.
No tak.
No to faktycznie mogłoby to go zniechęcić do zakładania nowego konta. Ale generalnie myślę, że te osoby, które dostały te bany tak czy inaczej są z nami na randomach, więc tutaj nie wydaje mi się, żeby to jakiś efekt był odczuwalny dla nas.
O, wydaje mi się, że nie. Dużo było hejtu na tą decyzję na początku, ale to nawet u siebie na streamie się spotkałem z tym, że ludzie po prostu nie przeczytali do końca artykułu, bo na dole było wypisane, które przewinienia podlegają amnestii, a które nie włączają się do tego wydarzenia i czy do tej amnestii po prostu. Więc mnie to jakoś szczególnie nie przeszkadza. Jestem to w stanie zrozumieć. Uważam, sam daję zresztą u siebie na streamie czy na Discordzie, jeżeli ktoś podpadnie, dostanie bana, ale potem przyjdzie i po prostu zwyczajnie pogada, to zawsze dostaje drugą szansę. Nie mam z tym problemu i jestem to w stanie zrozumieć, że wargaming do tego potrzebuje. Zresztą to też mogą być klienci potencjalni. Może to jest bardzo mała grupa, ale wiadomo, zawsze to są potencjalni klienci, którzy mogą wrócić. Tak myślę. Halo?
Tak. Zamyśliłem się właśnie, okay. bo...
Miałeś telefon, że dzisiaj nie prowadzisz głównego wydania wiadomości. Rozumiem.
Nie, bo pomyślałem sobie faktycznie, że... Patrząc na te wykroczenia, za które można było wyłapać tego bana, które będą objęte amnestią, no to jeśli ktoś był taki, tak bardzo toksyczny na czacie i dostał tego bana, i nawet jeśli będzie miał ściągniętego tego bana i obejmie go amnestia, a dalej będzie toksyczny, no to tak. I tak wyłapie kolejnego bana prędzej niż później.
No tak, no raczej WG ich nie wychowało tych ludzi, nie sądzę. Jeżeli to kogoś dokładnie. Tak ponosi, to raczej dalej będzie taki porywczy, no.
Dokładnie, tutaj bany nie są od tego, żeby wychowywać ludzi, to od tego są rodzice, nie?
No tak, bany są po to, żeby ich eliminować.
Chyba, że mówimy o banym, to bany też jest od tego, żeby nie wychowywać ludzi.
Jezus. Naprawdę musieliśmy jeszcze na koniec wepchnąć banego. Wolałbym tu wepchnąć Durwarda, bo ciekawe, co tam z wyzwaniem Durwarda. Durward, napisz, jak ci tam idzie zdobywanie kredytów. Jesteśmy ciekawi.
Durwart, ja obstawiam, że tutaj albo chłop już podciął sobie żyły od tego zbierania kredytów na BTSV, albo faktycznie rzucił tą gierką i nie chce już nawet patrzeć na tego wota.
Durw jest zakochany w wocie, na pewno by tego nie zrobił. Na pewno by tego Serbowi nie zrobił. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości.
Durwi, zróbmy tak, nie możesz skończyć gry w wota, dopóki nie uzbierasz 50 milionów na BTS fale.
Nieźle to wymyśliłeś.
Powiedziałem, trudno.
Tak, rzekłem.
Musi się stać.
Rzekłem. No dobra, no to okej. Okay. To przelecieliśmy przez tematy, te, które mieliśmy chyba na dzisiaj zaplanowane. Jestem ciekawy, co wróć. Sekcja komentarzy, co by chciała. Jakbyście chcieli jakiś temat, żebyśmy poruszyli taki konkretny. Nie musi to być nic świeżego tak naprawdę. Mogą to być nieświeże rzeczy. Najwyżej je przypudrujemy mocniej.
Tak, znając nas, to my lubimy grzebać w nieświeżych rzeczach. Tak. Także jak chcecie po prostu...
Co?
Jak chcecie po prostu poznać nasze zdanie na temat nieświeżych rzeczy, to też...
I nasze fetysze, to wtedy śmiało piszcie w komentarzach po prostu.
Ale co, dalej przeżywasz tą moją zimną, wygazowaną kolę?
O bo mój Boże, to jest straszne po prostu. Ja? Nie, nie wiesz. To jest straszne.
Lubię zimną, wygazowaną kolę i nic nie możecie z tym zrobić.
Już by mnie zdziwiło, gdybyś powiedział, że po rzęsistym deszczu lubisz wychodzić na mokry asfalt i wałkować na nim dżdżownicę. To by było bardziej zrozumiałe niż picie wygazowanej zimnej coli. Naprawdę. Będą paragrafy na takich ludzi. Będą paragrafy na takich ludzi.
Jak będą paragrafy, to i będzie amnestia.
I tym pięknym akcentem kończymy na dzisiaj chyba. Ja już więcej nic nie mam do dodania.
Tak, nie chcę już się nie pogrążać. Mam więcej nieświeżych komentarzy do nieświeżych tematów.
Dokładnie. Idę poodkurzać. Dobra, trzymajcie się, papa, dzięki.
Chudy. Na razie, hej.